Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiejszym gościem i tłumaczem tekstu Pisma Świętego, tego co będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę, jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, doktor teologii, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, wykładowca i spowiednik w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Księdza doktora bardzo witamy po raz pierwszy w naszym programie. Cieszymy się. Dzisiaj takie prymicje, prawda, radiowe.
No, tak można powiedzieć.
I wiemy, że ksiądz jest też młodym proboszczem i w pięknej parafii, mówię pięknej, bo bliska sercu redemptorystów, bo nieustająca pomoc.
Więc... No tak, wyzwanie piękne.
Tak, Matka
Zresztą
Boża.
Zresztą redemptoryści mieli tam też misję.
Tak, a w Rzymie mamy oryginalny obraz przy Via Merulana, 31 jest właśnie sanktuarium Matki Bożej i nieustającej pomocy. I już za chwilę po naszej modlitwie do Ducha Świętego czytamy teksty Pisma Świętego i będziemy je analizować.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie da. Chwała temu, który pierwszy umiłował. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.
I pierwsze czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaśne i kłosy prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.
Księga Jozuego jest dziełem otwierającym cykl ksiąg historii deuterokanonicznej, czyli ksiąg wykazujących podobieństwo do Księgi Powtórzonego Prawa. Jest pisana z perspektywy 700 lat, refleksja nad tożsamością narodu wybranego i koniecznością wierności prawu wskazuje, że redakcja Księgi Jozuego miała miejsce po powrocie z niewoli babilońskiej w VI wieku przed Chrystusem. Przekazane tradycje natomiast dotyczą czasu XIII wieku przed Chrystusem. Dlatego też nawet w opisywanych wydarzeniach militarnych należy doszukiwać się sensu teologicznego, wierności prawu. Mamy tu swoisty tryptyk, jakim jest ta księga. Najpierw rozdziały od 1 do 12 to podbój Kanaanu i to jest właśnie ta część, z której bierzemy dzisiejsze czytanie. Dalej podział ziemi obiecanej, rozdziały od 13 do 21 i rozdziały od 22 do 24, potwierdzenie jedności ludu Izraela, jego zobowiązań do służby jedynemu Bogu. W tej ostatniej części słyszymy też wielkie mowy Jozuego. Autor księgi przez stawianie Jozuego jako wzór do naśladowania dla Izraelitów ukazuje go bardziej jako zatroskanego o wierność prawu niż militarnego czy administracyjnego przywódcę. To jest cecha, którą sługa Mojżesza przejął od swego nauczyciela. Jedność narodu, jedność kultu, wspólne zdobycie obiecanej od wieków ziemi to elementy księgi Jozuego, które odróżniają ją od innych opisów podboju Kanaanu, chociażby tego, co znajdujemy w Księdze Sędziów. Tam widzimy samodzielną walkę plemion i stopniowe zajmowanie Kanaanu. Jozue. Jego postać jest charakterystyczna już przez jego imię, dlatego że greckie tłumaczenie tego imienia to Jezus. W związku z tym postać Jozuego jest w chrześcijaństwie widziana jako zapowiedź Mesjasza, dopełniającego dzieła zaczętego przez Mojżesza, dzieła wyzwolenia z niewoli. Po tym wstępie historycznym dotknijmy kilku elementów z dzisiejszego pierwszego czytania. Pochodzi ono z pierwszej części księgi, jak już powiedzieliśmy. Jest skoncentrowane na celebracji Paschy. Ma to miejsce pomiędzy przejściem przez Jordan i zajęciem Jerycha. Spójrzmy na kilka elementów tutaj ukazanych. Najpierw obrzezanie, o którym co prawda nie jest powiedziane wprost w tym fragmencie, ale chwilę wcześniej, od wiersza 7. Hańba egipska, która jest zmazana, Gilgal jako świadek tego, miejsce, świadek. Pascha, 14 dzień, który przywołuje tradycyjny czas celebrowania Paschy i manna. Otóż Gilgal, jako późniejsze miejsce sanktuarium plemienia Beniamina, jest miejscowością, której nazwa oznacza jednocześnie krąg kamieni i grę słów z galoti, czyli oddaliłem. Miało więc tutaj miejsce oddalenie, zdjęcie hańby. Naród wybrany doczekał się realizacji obietnic Bożych. Jest to naród nowy. 40 lat wędrówki to wymiana pokoleń. Naród, który odnawia swoje przymierze z Bogiem poprzez oddanie się do dyspozycji. I tutaj znak i znaczenie obrzezania. Oraz celebracja Paschy. Te dwa elementy, obrzezanie i Pascha, czyli konkretny znak fizyczny w każdym mężczyźnie i Pascha jako pamiątka przejścia czy wyjścia, to są elementy, które mają zawsze przypominać o przymierzu z Bogiem. Możemy więc powiedzieć, że w jakimś stopniu określenia, które tutaj padają, stają się synonimami odnowionej i ugruntowanej relacji z Bogiem, relacji, która będzie jeszcze nie raz zacierana, przerywana, ale jest do czego wracać. Ta relacja bazuje na wierności Bogu, wierności Boga i posłuszeństwie Jego narodu.
Drugie czytanie, czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To bowiem, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą.
Przeczytaliśmy przed chwilą fragment z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Około 50 roku Paweł pierwszy raz pojawił się w Koryncie, mieście portowym między Kęchrami a Lechajonem. W pierwszym wieku, pełniącym funkcję stolicy prowincji Achai i będącym siedzibą prokonsula, Korynt zazwyczaj jest znany z rozwiązłego trybu życia. Paweł pozostał tam przez około 18 miesięcy. Nawrócił wielu pogan i Żydów, zorganizował wspólnotę chrześcijańską. Ta wspólnota była bliska apostołowi, o czym świadczą określenia pieczęć apostołowania z pierwszego listu, czy list polecający z drugiego listu, jakie nadał tej wspólnocie. Drugi list do Koryntian, który dzisiaj czytamy, dotyka nie tylko problemów związanych z niestałością Koryntian, wracających do swoich dawnych zwyczajów, ale dodatkowo broni pozycji Pawła, jego autorytetu. Ów list miał powstać w roku 55 lub 6. Tekst, który rozważamy, pochodzi z części pierwszej, gdzie w dużo łagodniejszy sposób niż to robi w drugiej części, może druga część być zagubionym listem łez. Paweł broni swego autorytetu apostoła i, co się z tym wiąże, prawdziwości swojej nauki. Temat nowego stworzenia, który pojawia się już na początku naszego fragmentu, jest owocem pojednania. Jest darmowy, z inicjatywy Boga. Jest doświadczeniem Pawła, tego, który głosi. Jest wezwaniem do dzielenia się tym doświadczeniem. Kluczowe jest tutaj zrozumienie posłannictwa Jezusa. Paweł podkreśla znaczenie ofiary zastępczej. To tylko w Chrystusie, który był bez grzechu, mogło nastąpić odnowienie rodzaju ludzkiego. Słowa, abyśmy w Nim się stali sprawiedliwością Bożą, pokazują znaczenie odkupienia, które jest w zasięgu ręki, ale które może być odrzucone. W tych słowach słychać echo innych słów. Na przykład z listu do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To Efezjan 2:8-9, a w 10 wierszu tego rozdziału Paweł rozwiewa wątpliwości, które mogłyby być wątpliwościami protestanckimi dotyczącymi wartości uczynków w opozycji do łaski. W ten sposób Paweł potwierdza to, co jest napisane w liście Jakuba. Termin nowy człowiek z listu do Efezjan, który próbujemy zestawić z naszym dzisiejszym fragmentem, jest odbiciem określenia nowe stworzenie dla tych, co pozostają w Chrystusie. Niesamowita perspektywa, ale tylko dla tych spośród pogan, jak i Żydów, którzy zechcą ją przyjąć. Będzie to bardzo wyraźnie widziane w dzisiejszej Ewangelii, do której za chwilę przejdziemy. W tej drodze pojednania Paweł siebie stawia jako przykład działania Boga. A określenie kaine ktizis, nowe stworzenie, określa tak głęboką przemianę życia człowieka ochrzczonego, jakby było to nowym aktem stworzenia. Zapoczątkowuje to nową kategorię ludzi, nie nadludzi, ale ludzi żyjących według ducha, Paweł bardzo często będzie przeciwstawiał ducha i życie według ducha życiu według ciała, co byłoby synonimem życia grzesznego. Oto charakter przymierza odtworzonego w Chrystusie, gdzie odejście grzechu jest wprzęgnięte w doświadczenie powrotu możliwego dzięki inicjatywie Boga.
I słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był bliski domu, usłyszał muzykę i tańce, przywołał jednego ze sług, pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał ubić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Thank you.
Ewangelia, którą przed chwilą przeczytaliśmy, jest bardzo znana i to może być jej nieszczęściem, dlatego że niektóre elementy mogą nam uciekać sprzed oczu. Obie grupy słuchaczy Jezusa, celnicy i grzesznicy z jednej strony, faryzeusze i uczeni w piśmie z drugiej strony, stają się bohaterami tej przypowieści. Podobnie jak miało to miejsce w opowiadaniu o dwóch, którzy przyszli do świątyni. Tamtejsza puenta wydaje się pasować również do opowiadania dzisiejszego. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przy czym należy zaznaczyć, że jest to uzależnione bardziej od woli człowieka niż od kary Bożej. Wróćmy do naszego tekstu. Przypowieść o synu marnotrawnym, czy o miłosiernym ojcu, wchodzi w skład trzech obrazów o miłosierdziu Bożym w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Najpierw przypowieść o zaginionej owcy, potem przypowieść o zaginionej drachmie i wreszcie przypowieść o zaginionym synu, a można by pewno powiedzieć o zaginionych synach. Łączy te trzy przypowieści radość ze znalezienia, ale dopiero ta trzecia przypowieść ukazuje postawy niezadowolenia z powodu inwencji tak wielkich środków, zaangażowania tak wielkich środków w celu znalezienia. Jest to niezadowolenie pozornego racjonalizmu. Przypowieść, która jest nam dziś dana, jest bardzo dynamiczna. Charakteryzują ją odejścia i powroty, emocje, radość, niezadowolenie, postanowienia. Ciekawe aspekty tego opowiadania to zachęta do naśladowania ojca. Ale najpierw trzeba w tym, który daje pracę i byt, dostrzec ojca. Młodszy syn to czyni. Dalej ciekawym aspektem jest także to nieuznanie brata w tym, który otrzymał miłosierdzie za darmo. Czy niechęć wejścia na ucztę i otwarta perspektywa. Nieznane losy obu synów w przyszłości. To jest osobiście to, co mnie urzeka w tym tekście. Poza postawą tego drugiego, starszego syna. Pomijamy tutaj takie kwestie klasyczne typu podział majątku, jak wyglądał, aby skoncentrować się na tym, że Bóg w Chrystusie wychodzi do człowieka, zarówno do jednego, jak i do drugiego. Bóg nikogo nie skreśla. To, co nieczęsto jest podkreślane, to fakt, iż ojciec rozporządzał, organizując ucztę dla syna marnotrawnego, wracającego, rozporządzał majątkiem starszego syna. Zwróćmy uwagę na fakt, iż Jezus opowiada tę przypowieść w czasie swej drogi do Jerozolimy, pomiędzy wymaganiami stawianymi uczniom w 14 rozdziale, a przypowieścią o nieuczciwym zarządcy w 16 rozdziale. Jest to więc ważne wskazanie dla odpowiedzialnych za wspólnotę, dla tych, którym powierzona zostaje opieka nad dobrami Bożymi, dla uczniów. Może warto, otwierając perspektywę naszej rozmowy i naszego pochylania się wspólnego nad tekstem Bożym, zakończyć tę pierwszą część słowami, które Jan Paweł II zapisał w swojej adhortacji dotyczącej pojednania, bo ten główny temat wszystkich trzech czytań, jaki się jawi przed nami, to temat pojednania. Pojednania, które jest dawane za darmo, ale z drugiej strony może być odrzucone. Papież Święty Jan Paweł II w Reconciliatio et Penitentia rozpoczyna ten dokument od przywołania postaw obu braci i mówi, że ojciec nie zapomniał o synu, czego dowodem jest wyjście naprzeciwko Niego, jednego jak i drugiego. Że pojednanie jest przede wszystkim darem Ojca Niebieskiego. Że starszy syn nie pojmuje dobroci Ojca, jak mówią niektórzy egzegeci, skandalu miłosierdzia. I to, co jest przepiękne i zarazem prawdziwe w słowach Ojca Świętego, prawdziwe, bo dotyczy każdego z nas, mianowicie to, że analizując pierwszą postać, czyli syna powracającego, papież pisze: człowiek, każdy człowiek jest tym synem marnotrawnym. I to w jakimś sensie jest jeszcze do przyjęcia. Ale papież pisze dalej, analizując postać drugiego brata, tego, który został, był blisko i nie korzystał z tego, że jest blisko, i pisze: człowiek, każdy człowiek jest również starszym bratem.
Drodzy Państwo, już powoli będziemy zachęcać do telefonowania, do rozmowy z nami, z naszym gościem, księdzem doktorem Aleksandrem Dziadowiczem, doktorem teologii, proboszczem parafii Matki Bożej Pomocy Nieustającej w Skorzewie i wykładowcą, spowiednikiem Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Rzeczywiście, księże doktorze, ta dzisiejsza Ewangelia, ta niedzielna Ewangelia o Bożym Miłosierdziu, o Synu Marnotrawnym, no nadaje ton, prawda, tym naszym rozważaniom i tutaj każdy znajduje tam najciekawsze jakieś dla siebie myśli. Każdy ma swoje, można powiedzieć, ulubione, no nie tyle postaci, co takie zwroty. Ja tak sobie wytłuściłem. Na przykład mi się to bardzo zawsze tak zabiorę się, prawda? Tutaj to, jak ten syn mówi, zabiorę się, a więc muszę coś zmienić. Coś się musi w moim życiu zmienić.
Konkretne postanowienie.
Tak. I też przepiękne słowo, co zwrócił biskup Mering ostatnio na katechezie, był w sobotę tydzień temu, mówił właśnie o tym, że ujrzał go jego ojciec. Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go, prawda? Więc to też niesamowite jest, że no, widzimy w ojcu Boga Ojca, prawda? Bóg mnie zobaczył, zauważył pierwszy, prawda? Ale ja się zabrałem, zebrałem w sobie. To się mówi, że to jest najtrudniejsze, na przykład podnieść się z jakiegoś błota, z jakiegoś grzechu, z jakiegoś nałogu, jest najtrudniej samemu człowiekowi, temu, który jest, prawda, uwikłany. A on, ale jednak musi być to, że ja chcę się zabrać, zmienić, podnieść. Mówi się, że w przypadkach depresyjnych jakiś tu jednak musi być drugi człowiek, prawda, który niejako cię podźwignie, że nikt nie jest w stanie się za włosy, prawda, wyciągnąć. Tak samo jest w niektórych przypadkach. Ale właśnie jak to jest w Biblii, prawda? Pan Bóg ciągle wyciąga człowieka, a człowiek, no, wystarczy, żeby tylko chciał, tak?
No to jest na pewno też ten element, który pokazują i pierwsze, i drugie czytanie, dlatego że mamy przypadek Pawła, który czasami próbuje się oddzielić listy Pawłowe od jego osobistego doświadczenia, a on tak samo jak każdy z nas pisze list, opierając się na tym, co Pan Bóg zrobił w jego życiu. I Paweł jest tym, który pozwolił się wyciągnąć za te włosy, o których ojciec wspomniał. Podobnie jest z historią narodu wybranego. Faktycznie Pan Bóg, to co też powiedzieliśmy, zawsze wychodzi z inicjatywą. I to, co jest ważne, to wierność Boga. Możliwością odnowienia przymierza jest przede wszystkim wierność ze strony Boga, że On się nigdy nie odwraca. To przede wszystkim widać w księdze Ozeasza, gdzie naród wybrany przyrównuje do kobiety cudzołożnej, do której poślubienia zmusza proroka. żeby był konkretnym znakiem wierności Bożej. Ale z drugiej strony jest też bardzo ważne posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które podkreśla właśnie Jozue, bohater dzisiejszego pierwszego czytania, ale też posłuszeństwo, w którym Jozue bardzo często też siebie daje za wzór. Jest taki jeden fragment z Księgi Jozuego, gdzie Jozue mówi: ja i dom mój wybieramy Pana, co wy zrobicie? I kilka razy w Starym Testamencie pojawia się właśnie to takie tłumne, co dzisiaj też tłum ma swoją rolę dzisiaj tutaj właśnie w tym pierwszym czytaniu. Tłumne powiedzenie: tak, my też chcemy. Potem się okazuje, że...
Ten zapał taki, prawda? Tak, słomiany, tak. Mówimy.
Ja bym jeszcze jedną rzecz podkreślił w tych dzisiejszych czytaniach i rzecz, która faktycznie pomaga zrozumieć wszystkie czytania razem. Mianowicie... Samo pojednanie nie wystarcza. Pierwsze dzisiejsze czytanie prowadzi do Paschy. Dzisiejsza Ewangelia mówi o uczcie, na którą chce ojciec wprowadzić zarówno jednego, jak i drugiego syna. I pojednanie musi prowadzić do uczty, musi prowadzić do spotkania przy wspólnym stole. Oczywiście my mamy na myśli stół Eucharystii i biesiadowanie, także to wieczne potem biesiadowanie z Ojcem.
Tak. No i to właśnie te flesze, które nam się, mówię, dzisiaj zapalają. Ja jeszcze sobie tak jeszcze powtórzę, bo ksiądz się tutaj, doktor też zgadza, więc może być grzeszny syn, ten mówi: zabiorę się. To jest jego motto. Ojciec chce widzieć, Bóg miłosierny ujrzał go, prawda, zobaczył jego nieszczęście. I ten trzeci syn, ten drugi syn, trzecia postać, był blisko. Gdy był blisko, zobaczył. Czyli był blisko, też to jest takie charakterystyczne. Można powiedzieć, to jesteśmy my w większości w Kościele, jesteśmy bardzo blisko nieraz ołtarza, sakramentów, Pisma Świętego i brak w nas postawy troszeczkę takiej. No, albo może jest taka postawa: no właśnie, ja jestem taki, 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 ja nie mam tego, nie? Nieraz tak jest. Ktoś tam, mówiliśmy przed programem, że najgorsi są chyba ci, którzy żałują, że mieli okazję, a nie wykorzystali złej okazji, że coś nie ukradli, że komuś coś nie zrobili, a mogli. Są takie postawy, taka niewdzięczność, prawda? Tak mówimy.
Ta niewdzięczność czasami ona właśnie objawia się w ten sposób, że krytykuje się innych. I jest takie ładne francuskie określenie z grenouille de bénitier, czyli żaba w wodzie święconej. Że właśnie człowiek, który niedobrze się czuje w swojej sytuacji, ale no właśnie zanieczyszcza też te sytuacje wody święconej. I tak mniej więcej jest z niektórymi ludźmi, którzy gdzieś reprezentowani byliby przez tego starszego brata, który jest tak bardzo blisko, a któremu tak bardzo trudno uwierzyć właśnie w skandal dobroci i miłosierdzia Bożego.
Albo żaba w garku z wodą gdzieś się grzeje, prawda? Zaczyna gotować, jej coraz bardziej przyjemnie jest, no ale w tym momencie krew się zagęszcza i ginie, a tak to czeka, żeby wyskoczyć aż ten, no lepiej, żeby czekała, jak będzie ludzie. Ale jeszcze jedno, zanim telefony, księże doktorze, zawsze myślę o tych świniach, bo to jest coś do pomyślenia, prawda? W semickim świecie hodować świnie, ale dla kogo te świnie hodować? To też jest pytanie, czyli to jest jakieś zajęcie bardzo upadające dla semity, bo świnia była czymś odrażającym, nikt tego nie jadł. I jeszcze robić coś, bo kto, nie wiem, komu to mięso świńskie sprzedawano.
No przede wszystkim, że Boganu. Mięso wieprzowe jest mięsem nieczystym.
No właśnie.
Dzisiaj zresztą trudno to sobie wyobrazić, ale w Izraelu dzisiejszym są McDonaldy i w tych McDonaldach właśnie musi być mięso inne niż wieprzowina. Mhm. Także dla pobożnego Żyda faktycznie z największym upodleniem była sytuacja tego najmłodszego syna. Sytuacja nie tylko bycia niewolnikiem, bo to się zdarzało, jeżeli przecież właśnie po to stworzono instytucję, po to nastała też instytucja roku jubileuszowego, odpuszczenia win, zgładzenia, wyrównania win, co pozwalało na to, aby człowiek, który stał się niewolnikiem, dlatego że nie mógł się wypłacić, mógł zostać uwolniony. Także niewolnictwo nie było czymś aż tak bardzo tragicznym w życiu człowieka, który przegrał swoje życie na pewnym etapie, ale właśnie upodlenie wejścia do świata pogańskiego i konieczności usługiwania w świecie pogańskim, nie tylko tą pracą, przy zwierzętach nieczystych, ale także potem jedzenie odpadków.
Bo ja tak myślę też, świnie znowu były wielkim symbolem dobrodziejstwa, bogactwa i smakowały Rzymianom, a więc okupantom. Świniak to był coś na stole, to było naprawdę rzymskim, charakterystycznym. To porchetto, prawda, takie, z które oni tam jedli, piekli, i więc to było też przygotowanie jedzenia okupantowi, prawda, który się będzie w tym rozsmakowywał, a ja dla niego to robię sam. A dla mnie to jest coś najgorszego, co bym, nie mogę sobie teraz porównać też historii, co by Polacy mogli takiego czynić, nie? Czyli taka posługa, taka najniższa z najniższych, po prostu margines. No i te strąki. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak nas ksiądz uczył do Komunii Świętej, czy potem też pozdrawiam, jak mnie słyszy. I on nam przywiózł z Ziemi Świętej pokazać tego strąka, nie? To rzeczywiście wyglądał jak taki groch wielki, potężny. I tam w środku, nie wiem, czy tam było jakieś nasionka, ale to coś takiego, prawda? Wiem, że jako dziecko zostaje w pamięci, nie?
No tak.
To właśnie jadły te świnie i to syn marnotrawny chciał zjeść, a nie mógł. Czyli to jakbyśmy...
No nie jest to na pewno baranek, a...
Tak. Więc taki wymiar. No i też ten
nowy człowiek. Moglibyśmy zestawić to właśnie, tą mizerię tego jedzenia z ucztą, gdzie i z ucztą paschalną, gdzie faktycznie baranek ofiarny jest tym rarytasem, nie tylko w sensie kulinarnym, ale także liturgicznym, kultycznym, rytualnym.
Tak, czyli można powiedzieć, jak człowiek zaczyna się staczać, to idzie na same dno bardzo szybko, ale jest możliwe to odrodzenie, ale to nie tylko samo nawrócenie, ale czyny za tym idące.
Tak.
I ten nowy człowiek, my mówimy Chrystus, ale powracamy do Adama, który właśnie też był człowiekiem tym starym, tak? Który nie wykorzystał szansy, czyli z raju znów powracamy do raju, do tej możliwości.
To, co jeszcze wydaje się ciekawe w Ewangelii i w jej perspektywie w sytuacji Pawła, odzywającego się do Koryntian z wielką miłością i troską, to to, że pojednanie z Ojcem jest konieczne do pojednania między braćmi.
No i właśnie, to pojednanie jest pierwsze. I to, co u Pawła zawsze się nam bardzo podoba, on mówi o sobie, że jest uczniem Chrystusa, za niego cierpiał, był bity, biczowany. I to wszystko wymienia tak skrupulatnie, że można powiedzieć, no Pawle, troszeczkę pokory, nie? Ale z drugiej strony jest niesamowita pokora, bo on się przyznaje, jakim był, dopóki nie poznał Chrystusa. Jakim był położeniem, jakim był człowiekiem, co robił, jak prześladował, jak niszczył. Więc popatrzmy, więc sama ocena niesamowita. Potrafił nazwać, ocenić siebie przed spotkaniem z Chrystusem i również pokazać, co uczynił po spotkaniu z Nim, jak dla Niego cierpiał. Więc taka równowaga chrześcijańska świetnie też.
Tak, w jednym miejscu Paweł mówi, że trudził się dla Ewangelii więcej niż inni.
No tak, można powiedzieć, no to ale się wysunął, prawda, na prowadzenie, ale miał prawo o tym powiedzieć.
Jak prawda? To kiedyś powiedział ksiądz profesor Marek Dziewiecki na rekolekcjach u nas w seminarium, że pokora to prawda o sobie.
No tak, i wtedy święty Paweł też postać wspaniała, jak ją czytamy, pytanie, co by było, gdyby nie było świętego Pawła. Co mielibyśmy, prawda, jeśli chodzi o teologię?
Musielibyśmy rozważać dzisiaj psalm.
No tak, byśmy psalm rozważali. Także święty Paweł, dziękujemy Ci i drodzy Państwo, my dziękujemy tu księdzu doktorowi za tę część i zapraszamy już do telefonów, które są otwarte dla Was. 56 655 23 55 56 655 23 56 Polska Północna, Południowa. Zagranica też jest przez nas dostrzegana, a więc 56 655 23 33 56 655 23 66 kierunkowy do Polski 48 z USA i Kanady, gdyby ktoś był, zachęcamy 011 i odbierzmy telefon. Mamy już pierwszy. Słuchamy Radio Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże. Księżą. Więc tak, zaczynając od księgi Jozuego, tam są słowa: zdjąłem klątwę z mego narodu. I może się pojawić pytanie o granice miłosierdzia, bo jeśli klątwa, to co z miłosierdziem? Ja myślę, że to, co zostało nazwane klątwą, jest elementem pedagogii Boga, a więc również wyrazem Jego troskliwej miłości, który prowadzi swoje dzieci w stronę posłuszeństwa. I taki przykład posłuszeństwa dał nam Pan Jezus w Ewangelii, gdzie on zagubił się jako 12-letni chłopiec. Kiedy matka mówi, dlaczego się nam to zrobił, no to odpowiada, a czy nie wiedzieliście, że powinien być tym, co należy do mojego ojca? Więc to nie jest odpowiedź 12-letniego chłopca. Tak odpowiada Bóg, a jednocześnie ten Bóg wraca z nimi do Nazaretu i jest im poddany. Teraz tak, jeśli chodzi o list do Koryntian, kto przystąpił do Chrystusa, stał się nowym człowiekiem. Jeśli więc nie ma u mnie znamion nowego człowieka, to znaczy, że jeszcze nie nastąpiło przystąpienie do Chrystusa. Jeśli to pragnienie osiągnięcia zjednoczenia z Chrystusem będzie we mnie trwało, to Pan Bóg zna pragnienie mojego serca i je zaspokaja. Bo Pan Bóg przede wszystkim patrzy w serce człowieka. I teraz tak, Ewangelii, gdy wszystko wydał, to ja się zastanawiałem, czy rzeczywiście wszystko, bo jeśli zważyć, że częścią ojcowskiego dziedzictwa jest również nadzieja, to on jej nie utracił, bo ona pozwoliła mu wrócić do Ojca. Nasz Ojciec Niebieski jest również Bogiem nadziei, która nigdy nie zawodzi, jak pisze święty Paweł, ponieważ za sprawą Ducha Świętego w sercach naszych rozlana jest Boża miłość. Niektórzy nazywają tą Ewangelię, a są to sceptycy, Ewangelią o rozrzutnym ojcu. No i to jest wielki jakieś, powiedzmy, taki brak oświecenia, bo trzeba uwierzyć. Jest bardzo ważne dla naszego życia, żebyśmy tej miłości uwierzyli, bo w trudnych momentach naszego życia ona ma dla nas moc ocalającą nasze życie. To i ostatnie zdanie. Ten drugi syn jest przedstawicielem tej części wspólnoty ludzi wierzących, którzy służą Bogu za coś. Tu, za utuczone ciele. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, Panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie. To właściwie dołożenie do tego, co tutaj ksiądz doktor też mówił, komentarz do komentarza, ale
piękny prosimy. Komentarz. Ja może bym odniósł się do tej kwestii klątwy. No to o samym Panu Jezusie słyszymy, że Bóg Jezusa uczynił przekleństwem tego, który był bez grzechu. Hańba oczywiście tutaj dotyczy przede wszystkim tego, co miało miejsce przez 400 lat w Egipcie. I potem tego tułania się po świecie przez 40 lat, czyli no pewnego rodzaju, do pewnego momentu próby, od pewnego momentu pewną karę, ale wszystko pod parasolem Pana Boga, bo przecież Bóg nigdy nie opuścił swojego narodu. Bóg był razem ze swoim narodem. Ja jednak podkreślałbym ten element obrzezania, którego tutaj dotknęliśmy, dlatego że obrzezanie jest przypomnieniem wierności Panu Bogu w najtrudniejszych sytuacjach, ale nie, wierności ze strony człowieka, ale z drugiej strony jest też przypomnieniem człowiekowi o tym, że przynależy do Boga. Oczywiście dzisiaj ten znak zewnętrzny, fizyczny, on się zatraca, dlatego że staje się, tak jak pierwotnie był elementem higienicznym, zabiegiem higienicznym. Dzisiaj też staje się powoli zabiegiem higienicznym, propagowanym wręcz. Kiedyś on właśnie w narodzie wybranym, on miał bardzo symboliczne znaczenie przywiązania do Pana Boga pomimo wszystkich trudności. Kogo Pan Bóg kocha, tego doświadcza. Doświadcza nie po to, żeby karcić tylko dla samego karcenia, ale po to, żeby wychowywać też. No, ostatecznie Pan Bóg nie znajduje radości w tym, że kogoś powoduje czyjeś cierpienie, ale właśnie prowadzi do zrozumienia tego, czym jest Pascha, nie tylko w tym wymiarze egipskim, czy tym nadjordanowym, gilgalijskim, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, ale przede wszystkim Pascha w tym wymiarze ofiary Jezusa Chrystusa.
Ale też mamy tutaj znów święty Paweł i jego dyskusja z Piotrem na Soborze Jerozolimskim, no i mamy tą, bo też była, gdyby nie święty Paweł wtedy zaingerował, no to byśmy mieli zwyczaje, no te judeo-judeo, prawda? Gdybyśmy mieli,
to znaczy na pewno mielibyśmy
elementy
rozdwojenie, bo święty Paweł świętemu Piotrowi nie zarzuca tego, że wrócił po prostu do zwyczajów, bo gdyby na Soborze ustalono, że jednak pozostajemy przy zwyczajach żydowskich, no to po prostu byłoby tak. Święty Paweł zarzuca Piotrowi niespójność i pewnego rodzaju hipokryzję, dlatego że z poganami je dajmy na to, wieprzowinę, a gdy pojawiają się na horyzoncie Żydzi, od razu mówi, a nie, dziękuję bardzo, ja nie skorzystam.
Tak, albo mówi, albo święty Piotrze,
no właśnie.
Wybierzmy model, który... I rzeczywiście ten jest uniwersalny, no i też odnalezienie kobiety, prawda, w chrześcijaństwie, też docenienie, to też jest taki nowy temat, można powiedzieć, że bo miejsce, prawda, miejsce w jej, no, bliskość ołtarza i tak dalej, w takim sensie tutaj naszym chrześcijańskim. Co nie świadczy, że w judaizmie ona nie jest
no tak, z tym, że temat kobiet, z całym szacunkiem do wszystkich kobiet, nie łączy się z dzisiejszymi czytaniami.
No tak, ale trochę z świętym Pawłem, tak.
No ba, jasne.
I odbieramy telefony od pani może teraz, jeżeli będą. Proszę bardzo, słuchamy. Radio Maryja, proszę bardzo. Tak, można. O, jest pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, bardzo dziękuję za tę refleksję, ponieważ dostrzegłam wielkość Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, Ojca. Jego osobowość, głębia, to o czym mówił nasz święty Jan Paweł II, o promieniowaniu ojcostwa przecież, prawda? Że pozwolił młodemu odejść. Zdaje mi się, że powinien karcić, rozmawiać, dlaczego, po co, tu masz dobrze. Uszanował jego wolę. Może liczył się, że ze starszym troszeczkę tam się coś nie układało. Może starszy był ponury. To tu są nasze takie indykacje niepotrzebne. Ale pozwolił, uszanował i kochał do końca. I tą miłością, jak to się mówi, ściągnął jednak do siebie. Że jednak wyglądał, wychodził, tęsknił, że młody syn czuł, doświadczał i powrócił. Także bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie za refleksję. No właśnie, tutaj może taki już jest takim hitem, księże doktorze, może złe słowo, nie hitem, ale takim już pewnie omawianym wielokrotnie jest obraz Ojca Miłosiernego,
tak,
Rembrandta, prawda? Że ten ojciec mający dłoń matki, dłoń ojca, mając, no wiele takich szczegółów jest, które sam Rembrandt, nie wiem, czy przemyślał.
Oczy chore od wypatrywania syna.
Tak. I tamtą, więc to też jest... Warto do tego też sięgnąć, drodzy Państwo. W internecie znajdziecie komentarze do tego typu, właśnie tego, do tego obrazu i te piękne takie refleksje.
Z tym, że właśnie... Ja bym jednak odnosił się ciągle do tego, że Bóg nikogo nie wyklucza i właśnie w postawie Ojca to jest pokazane. I co prawda Rembrandt pokazuje tylko jednego syna na klęczkach przed Ojcem, bo pokazuje sytuację, która jest opisana w Ewangelii, ale skoro ona jest Ewangelią otwartą, w tym sensie, że nie ma zakończenia jako takiego, że żyli długo i szczęśliwie i właściwie otwiera taką perspektywę, że młodszy syn mógł następnego dnia pójść w świat, starszy syn mógł się nawrócić i tak dalej, to ona pokazuje, że rola i bliskość nam tego drugiego syna też jest ważna i nie można jej pomijać w tej Ewangelii.
To byłoby ciekawe, czyli że mogło być i tak, że ten syn marnotrawny na przykład zmarnotrawił to przebaczenie drugie, prawda?
Jeśli mógłbym odnieść się do filmu, ja lubię dobrą kinematografię, jest sprzed kilku lat film francuski zatytułowany Qui a envie d'être aimé, czyli kto ma pragnienie, chciałby być kochanym. I ten film jest właściwie dość autobiograficzny, dlatego że jego reżyser przeżył właśnie takowe nawrócenie na kursie Alfa, o ile się nie mylę. Ale on pokazuje właśnie historię pewnego nawrócenia na planie relacji między ojcem i dwoma synami, gdzieś tam jeszcze jako trzecia osoba, i tutaj ukłon znowu w stronę kobiet, wchodzi siostra. Ale to jest taki dodatek, który w Ewangelii nie ma, także tutaj nie będziemy go rozwijać, ale idzie o to, że reżyser odwraca trochę rolę, w tym sensie, że faktycznie marnotrawny syn ciągle jest marnotrawny. Nie korzysta, nie wykorzystuje właściwie tych dóbr, które otrzymuje od ojca, i starszy syn, który przeżywa swoje nawrócenie, swoje zbliżenie do Pana Boga, nie rozumiejąc się ze swoim ojcem, przekłada to zakłopotanie i to niezrozumienie na linii on, ojciec, na swojego syna. Bardzo, bardzo ciekawa scena, z którą może warto gdzieś tam poszukać i obejrzeć właśnie jako komentarz, taki bardzo, powiedziałbym, duchowy komentarz do tej niedzielnej Ewangelii.
No, rzeczywiście, no w ogóle wszystkie formy, można powiedzieć, jest ksiądz, kto zauważył, że Ewangelia jest takim miejscem, że może wyobrażać i malarstwo, i wiersz, i poezja, i film, no wszystkie dzieła sztuki, cała sztuka na Ewangelii może korzystać z tematów, czerpać, prawda, z inspiracji, to jest świetne, przepiękne. Ale mamy telefon jeszcze, może akurat też do tematu.
Tak,
proszę bardzo, słuchamy. Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze, witam.
Serdecznie Bóg zapłać księdzu profesorowi Aleksandrowi, ojcu Januszowi za to dotknięcie tej Eucharystii Słowa Bożego na tą najbliższą i kolejną niedzielę Wielkiego Postu. I nie będę ukrywał, że miałem pewien problem, żeby się doszukać pewnego jakby no zwornika do tych czytań. Było dla mnie to pewną trudnością. Gdzie tu jest jakiś, powiedzmy, ten trochę wspólny mianownik? I przyznam się, że przyszło mi z pomocą takie teologiczne odniesienia, że tu jest bardzo silnie wyrażona łaska uprzedzająca. Dlaczego łaska uprzedzająca? Bo przecież zanim ojciec otworzył swoje ramiona i przyjął tego syna na powrót, on musiał go jakoś no, z miłości począć. On musiał go, w wypadku Ojca Niebieskiego, musiał go jakoś stworzyć. I muszę powiedzieć, że tak mnie to jakoś bardzo dotknęło, bo tam do Ojca Świętego Franciszka przemawiał Padre Cantalamessa. I on się posłużył takim widokiem, takim obrazem przed papieżem i powiedział tak, że przykład takiego człowieka, który był bardzo silnie uzależniony od alkoholu i kiedy pewnego dnia wziął do ręki Słowo Boże, Pismo Święte i tam znalazł takie zdanie, że twoja miłość jest silniejsza od wina. I to było tak silne, że w momencie jakby nastąpiło to radykalne nawrócenie, przestało działać silne uzależnienie od alkoholu i nastąpiło to takie właśnie głębokie wyzwolenie. Tak, no zresztą to jest przecież treść, która nas prowadzi przez Wielki Post do tego ostatecznego, jednak jak tą łaską uprzedzającą było to, że dostaliśmy, znaczy, że pojednanie nastąpiło przez krew Jego krzyża, to ostatecznie to prowadzi do tego pojednania, powiedziałbym, eschatologicznego na końcu. Kiedy owczarnia i jeden pasterz będą w tym momencie zamknięciem historii Kościoła i historii zbawienia. Także jeszcze raz Bóg zapłać
Panie Krzysztofie.
Za tą katechezę i księdzu profesorowi Aleksandrowi i ojcu Januszowi i niech Trójca Przenajświętsza będzie uwielbiona oraz Matka Słowa Przedwiecznego.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Z
Panem Bogiem dobrej niedzieli, dziękujemy. No również nie było tutaj pytania dla księdza doktora, tylko podzielenie się komentarzem, ale może też pytania przyjdą.
Słusznie, oczywiście, że jest to łaska uprzedzająca. Właśnie Pan Bóg w ten sposób działa i powtórzę to, co mówiliśmy przy pierwszym dzisiejszym czytaniu, że Pan Bóg ciągle wychodzi naprzeciw człowieka właśnie ze swoją wiernością. On jest wierny i to moglibyśmy nazwać właśnie tą kategorią łaski uświęcającej, o której Pan mówił.
Mhm. Ale też się zastanawiam, teraz może już mniej, bo coś może trochę, może jakoś więcej człowiek rozumie, nie chcę, w sensie takim z latami, ale nieraz mnie tak interesowało, jakby człowiek, ktoś z nas, na przykład wygłosił taką przypowieść, jak Pan Jezus, wiadomo, prawda? Jakby to brzmiało ona językiem ludzkim, w sensie, jakby człowiek opisał takiego Ojca Miłosiernego, taką postawę, mówimy to, że to były słowa Pana Jezusa, tak? Który głosił, że chciał przybliżyć, prawda, obraz pewien, postać Ojca Miłosiernego, tą sytuację, relację. Natomiast człowiek, jakby to chciał najbardziej namalować, pewnie tam byłoby gdzieś miejsce, nie wiem, jak po ludzku. No wiadomo, że tutaj Pan Jezus mówi jako Bóg człowiek. Więc
szczerze, to wydaje mi się, że to jest najbardziej po ludzku powiedziane, jak tylko może być, dlatego że Bóg zniża się do naszego poziomu, używając obrazów, które rozumiemy, a właściwie to, co może nam przychodzić z trudnością, to jest znalezienie sensu tych słów, ale same obrazy, one są bardzo dobrze zrozumiałe. Obraz Ojca, obraz Syna, który odchodzi, Syna, który jest blisko, a nie rozumie, obraz obraz uczty, to obraz też upokorzenia, to są obrazy, które człowiek także i ten biblijny człowiek, i dzisiejszy człowiek jest w stanie zrozumieć. Jest taka jedna książka, która próbuje wszystkie przypowieści Jezusowe ubrać w słowa uniwersalne. Osobiście nie polecam tej książki, dlatego że miała być prosta, a wydaje się szalenie trudna. Używa faktycznie tam zasobu kilkunastu tylko słów typu dobry, zły i takich właśnie kategorii bardzo ogólnych, aby zobrazować każdą przypowieść. Raz poproszony na lekcję języka polskiego do znajomej nauczycielki w Gdańsku, którą serdecznie pozdrawiam teraz, właśnie przeczytałem najpierw młodzieży przypowieść w tej wersji uniwersalnej i byli w stanie powiedzieć, która to jest przypowieść. Także może faktycznie jeszcze prostsze słowa.
Źle się wyraziłem, tylko bym powiedział, kto to jest, napisał jakiś francuski myśliciel, ale ateista, w co wierzy ten, kto nie wierzy. Tam duchowość ateistyczna, nie wiem, czy w ogóle takie coś może możliwe jest, ale on tak to nazywał. I właśnie mówił, że jako tutaj on czytał Ewangelię, chociaż nie wierzy w Pana Boga, ale mówi, że Pan Bóg w postaci Pana Jezusa, wiadomo, przyszedł nam z niesamowitą pomocą, że w momentach tych takich zawirowania to Jego słowo jest bardzo proste, podnoszące, pocieszające. I jako przykład mówił właśnie nasze przemijanie. To znaczy, nie ma smutniejszej rzeczy jak śmierć i pogrzeb ateisty. I my w tym momencie mamy coś niesamowitego, wiarę, ale mamy też to słowo, prawda, które możemy w każdy fragment Ewangelii właściwie wtedy zastosować i przedstawić, bo Ojcu Miłosiernym opowiadać i tak dalej. Więc bardziej mi chodzi o to, że właśnie jak niesamowitym jest skarbem ten język Ewangelii, ludzki, a zarazem boski w treści.
Tak, na pewno. Ja osobiście mogę dać takie świadectwo, że w momentach jakichś takich trudnych mojego życia, gdy otwieram brewiarz, czyli modlitwę, którą odmawiam jako kapłan, to akurat to słowo, które jest dane na tę godzinę, nie tylko na ten dzień, ale na tę godzinę, przychodzi z pomocą. Także faktycznie Słowo Boże ma swoją moc, moc docierania do serca człowieka w tej sytuacji, w której człowiek jest, to na pewno.
A to wezwanie, które powtarzamy, Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, prawda?
Tak, tak.
Zawsze jest aktualne, bo ciągle potrzebujemy tego wsparcia Bożego. Nic byśmy nie uczynili, gdyby nie ono. Rozmawiamy jeszcze przez 14 minut, przypomnę. Tutaj naszym gościem jest ksiądz dr Aleksandra Dziadowicz, ale jak ksiądz mówił przed programem, że najważniejszym dla księdza tytułem jest bycie proboszczem.
O tak, pozdrawiam takie, wszystkich moich parafian.
A to takie mi się to spodobało, że właśnie nie tytuły, nie tam w sumie jakieś tam funkcje, ale bycie proboszczem, a więc konkret życia, tak, duszpasterskiego.
Jest to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, bycie odpowiedzialnym za. I coś z ojcostwa duchowego w tym jest. To
chociaż w seminarium też miał ksiądz okazję być jakimś ojcem, no bo ojciec duchowny, spowiednik, to blisko.
Tak, byłem ojcem duchownym, także faktycznie, no tylko, że trochę parafia się rozszerzyła z 80 czy 90 parafian dzielonych na trzech ojców duchownych. Teraz jestem odpowiedzialny za parafię mającą, no właśnie, ponad 1000 wiernych, także faktycznie. Ale jest to naprawdę niesamowite doświadczenie z takiego punktu widzenia odpowiedzialności za człowieka.
Więc pozdrawiamy, mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, tylko prośba, wyłączenie radia.
To powiem, że ja Pismo Święte znam tylko ze słuchania i będę raczej mówił o takiej swojej intuicji.
Witamy, ale czy pan jest człowiekiem, jest pan człowiekiem wierzącym, czy nie? Zapytam, bo to można znać, ale jakie ma pan perspektywę swojego życia? Jest pan człowiekiem wierzącym, czy tylko, jeśli można zapytać?
Ale mogę powiedzieć, odnośnie tej Ewangelii, mogę coś powiedzieć, czy nie?
Dobrze, no ale z kim mamy do czynienia? Człowiek wierzący, niewierzący?
Ja nie jestem katolikiem, od razu dodaję.
A no właśnie, to proszę, bo wtedy nam się zmienia perspektywa, prawda, oceny.
Ja mówię tylko o swoim przysłuciu, nie? Otóż mi się wydaje, że ten starszy syn to reprezentuje stary porządek, stare przymierze i on właśnie żyje według 10 przykazań Bożych. Jemu się wydaje, że będę przestrzegał prawo i z tego tytułu mi się należy życie w Królestwie Niebieskim. A ten właśnie młodszy syn to jest jako reprezentantem nowego przymierza i on wie, że bez względu na swoje zaszczyty, godności, tytuły jest w zasadzie tylko tym zwykłym świnopatem. I wszystko, na co może liczyć, tylko może liczyć na łaskę. W konsekwencji może tylko liczyć na łaskę i na miłosierdzie Boże. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobranoc, czyli, no właśnie, to, czy rozumiem już pana teraz słowa, no bo postawa, pan jest katolikiem, czyli widzi pan, że, a ten drugi syn jest katolikiem, z tego by pan chciał powiedzieć, prawda? Znaczy,
ja bym powiedział do naszego słuchacza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
Pan Jan, zachodniopomorski.
Pan Jan, panie Janie, ewangelicznie panu powiem, jesteś niedaleko od Królestwa Niebieskiego. No, tak jak mówiliśmy zupełnie na początku, zresztą wstęp do dzisiejszej Ewangelii to sugeruje, dlatego że Jezus, mówiąc do dwóch grup ludzi, z jednej strony do celników i grzeszników, z drugiej strony do faryzeuszy i znawców pisma, no właśnie, może nie tyle ich kategoryzuje, ale właśnie z jednej strony tym, którzy są zbyt literalnie, nie tyle przywiązani do porządku Starego Testamentu, który wprowadza w Nowy Testament, ale zbyt literalnie związani właśnie z literą prawa, przeciwstawia tych, którzy są pokazani jako wzór nie dlatego, że są grzesznikami czy celnikami, ale dlatego, że się nawracają. To też jest bardzo ważna rzecz, bo grzesznicy i celnicy wejdą przed nami do Królestwa Bożego nie dlatego, że są cudzołożnikami, ale dlatego, że się nawrócą i będą dla nas wzorem. Tak, tak, tak. Wzorem nawrócenia. Maria Magdalena jest wzorem nawrócenia, nie wzorem cudzołóstwa.
No właśnie, bo to byłoby rzeczywiście nielogiczne. Natomiast ja tylko tak mówię, bo pana Jana często spotykamy przy rozmowach po katechezie też, tak myślę, przypominam sobie jego tutaj słowa, postawę, więc tak jakby troszeczkę chciał ukąsić katolików, że to są ci, którzy ciągle na kolanach przepraszają, biją się w piersi. No ale dobrze, to zapominamy to i to pana też zdanie. Na tym polega też piękno w Radiu Maryja, że się wypowiadamy, że właśnie nawet można i, chociaż są pewne granice, jeżeli ktoś je przekracza, to wtedy dziękujemy, bo mówimy tutaj, prawda, żeby się trzymać i tematu, i też nauczania Kościoła. Odbieramy jeszcze telefony, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Czy dodzwoniłam się do Radia Maria?
Oczywiście, witamy panią.
Halo, chciałam się zapytać, bo tutaj...
A kto mówi jeszcze i skąd byłoby
tam... Tutaj dzwonię, słuchaczka stała i tam z mamą się... Chcieliśmy dowiedzieć, co jest ojcem Marcinem Krupą?
No, ojciec Marcin ma na razie taki czas... No, ale będzie się odzywał, jest na razie...
Bo ja tak też słucham rozmowy niedokończone w nocy, ale mama prawie cały dzień i mówi, wiesz co, ojciec Marcin zniknął w ogóle.
Nie zniknął, tylko ma też sprawy, proszę, można powiedzieć, takie rodzinne, osobiste, ale jest, bardzo dobrze się czuje, jest zdrowy, jest z nami w łączności duchowej, także wszystko w porządku, niech się pani nie martwi i mama także. Pozdrawiamy gorąco i dalej wracamy do tematu dzisiaj, szukając Słowa Bożego, a więc szukamy sensu tego słowa, mało tego odpowiedzi. To słowo, żeby nam w życiu naszym odpowiedziało, pomogło nam, prawda, wyjaśnić.
Wydaje się, że głos tej pani był bardzo podobny do tego zatroskanego ojca z Ewangelii.
No właśnie. Przy czym ja mogę odpowiedzieć, że na pewno nie jest on synem marnotrawnym i nie zagubił się, tylko wszystko jest w porządku. Tam może kiedyś ojciec nam zadzwoni, opowie. Pozdrawiamy gorąco. W takim razie jeszcze bym zapytał księże doktorze, bo tak zawsze liturgii słowa tej niedzielnej, świątecznej jest połączenie. To jeszcze raz sobie przypomnijmy to dzisiejsze połączenie pierwszego, drugiego czytania z Ewangelią, żeby nam to tak, bo to nie jest tak rzucone po prostu, bo tak się chciało, tylko jest ta wspólna dzisiaj nić.
Bardzo, bardzo często kluczem do czytań jest drugie czytanie. Czyli to, które wydaje się najtrudniejsze, bo jest właśnie fragmentem jakiegoś listu. I tutaj no, wielokrotnie pada u świętego Pawła słowo pojednanie. Doświadczenie pojednania, pojednanie w Jezusie Chrystusie, nie poza Nim, i wezwanie do głoszenia pojednania. My głosimy wam pojednanie i ja bym odszukiwał właśnie w tym terminie klucz do pierwszego dzisiejszego czytania, gdzie faktycznie pojednanie z Bogiem, które jest sednem przymierza, prowadzi do nie tyle zainstalowania się w ziemi Kanaan, ale do wprowadzenia narodu wybranego na kolejny etap zbliżania się do odkupienia, bo przecież naród wybrany nie wszedł do ziemi obiecanej tylko po prostu, żeby zająć jakąś ziemię, ale po to, żeby przygotować to, co dopełni się w Jezusie Chrystusie.
Czyli rozumiemy, mamy kalendarz taki liturgiczny, albo na niedzielę zakreślimy sobie flamastrem pojednanie, że ta właśnie czwarta, tak często czynimy. Wiem, że słuchacze mają takie doświadczenie, że sobie wpisują takie leitmotiv, klucz, prawda?
Ale więc ja bym powiedział, pojednanie. Że pojednanie, które prowadzi do uczty, w tym sensie, że do uczestnictwa w Eucharystii, bo może być tutaj taki problem już z takiego właśnie nawet duszpasterskiego punktu widzenia patrząc, że zatrzymujemy się gdzieś na etapie pojednania, które próbujemy sobie wysłużyć, czy to w sposób sakramentalny, czy to w sposób pozasakramentalny, poprzez jakieś praktyki postne, nawet bardzo wymagające czasami, a zapominamy, że to wszystko ma prowadzić nie tyle do perfekcji, do mojej super jakiejś doskonałości, ale do zjednoczenia się z Bogiem w Eucharystii, do przyjęcia na klęczkach Eucharystii. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o postawę fizyczną, ale pokorę.
I chyba już ostatni telefon w tej naszym programie, bo będziemy podsumowywać. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże i Królu nam Chryste, Damian z Bydgoszczy dzwoni.
Zawsze i wszędzie, panie Damianie, witamy.
Ja dzwonię, słucham audycji dopiero od 10 minut i jestem stałym uczestnikiem modlitw z Radio Maria, tak mogę powiedzieć, jestem wierzącym i pytanie zadam. Mogę zadać pytanie?
Proszę bardzo, tak, proszę. Na temat, tak?
Nie wiem, czy to będzie na temat dokładnie, ale zobaczymy. Jak umiłować skupienie i refleksję i modlitwę, bo ja jestem bardzo związany z kulturą obrazu bardziej. Mama mnie nie wychowywała w takiej kulturze, żebym cały czas miał styczność z książkami. Styczność z książkami otrzymałem w szkole średniej. Jak postawiam pytanie, jak umywać Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Słowem, istotowo zjednoczonym, żywym Słowem? Nie wiem, czy mogę otrzymać odpowiedź na to pytanie.
Próbujemy, ale to, że tak powiem, dlaczego pan ma problem z tym pytaniem, jeśli można zapytać? Co powoduje, czy pan się nie może skupić? Czy za dużo ma pan jakichś myśli, prawda, tych, jak się mówi, tych medialnych jakichś odniesień, czy o co chodzi?
Czy obraz jest problemem, tak. Czy właśnie obraz powinien pomagać?
Już mówię. Moim problemem jest takie jakby ociężałość duchowa, związana z tym, że wolę przyglądać się obrazom, które pojawiają mi się w świadomości, niż prowadzić aktywną rozmowę z Bogiem na temat tych obrazów. Nie wiem, co Bogu jest, co Boga by dokładnie zainteresowało, co by chciał usłyszeć dokładnie ode mnie, co ja chcę mu przekazać.
Drogi panie, wydaje mi się, że faktycznie dzisiejsza Ewangelia może nam pomóc w tym, dlatego że syn, który był przy tych świniach, jadł to, co jadł, to, co zachował, to nie tylko nadzieja, ale to też obraz Ojca. Konkretny obraz Ojca, który pozwolił mu na to, co on zrobił. Obraz Ojca, który wiedział, że go nie wygoni, jak wróci. Obraz Ojca, który pragnął jego szczęścia, jego dobra. Także faktycznie w tym sensie Ewangelia dzisiejsza, Ewangelia z tej niedzieli może nam pomóc. Osobiście to, co mógłbym zaproponować, to lekcja Divina. Właśnie dlatego, że lekcja Divina posługuje się obrazem, posługuje się wyobraźnią, posługuje się próbą wniknięcia w ten tekst nie tylko i wyłącznie od tej strony bardziej technicznej, ale od tej strony duchowej. I jeszcze jedna rzecz. Ojciec Pelanowski, którego bardzo cenię, kiedyś w jednej z konferencji powiedział, że dobrze by było mieć obraz Jezusa, taką po prostu właśnie ikonę Jezusa, która będzie pomagała w skupieniu się, wieczornym szczególnie. I tak jak patrzymy na, nie wiem, na przyjaciela, na rodzica i potrafimy na niego patrzeć dłużej niż tylko kątem oka, to też sam obraz Jezusa Chrystusa, czy to będzie obraz Jezusa cierpiącego, czy chwalebnego, to już w zależności od osobistej duchowości, on może pomóc w skupieniu, czyli w wyciszeniu serca, nie tylko takim zewnętrznym, ale wyciszeniu serca. Kiedyś rozmawiałem z jedną zakonnicą i na tym już zakończę. Rozmawiałem z jedną zakonnicą właśnie o próbie wyciszenia i o tym, czy trzeba iść na pustelnię, czy nie. Ona wtedy powiedziała, że właśnie jeden mnich miał problem z ciszą, w związku z tym stwierdził, że pójdzie na pustelnię, żeby nie mieć z kim rozmawiać. Wtedy znajdzie ciszę. Pierwszego dnia na tej pustelni rozbił garnek, bo mu przeszkadzał. Także nie wystarczy tylko i wyłącznie to zewnętrzne wyciszenie się, ale potrzeba przede wszystkim spojrzenia na obraz Jezusa, który wycisza wnętrze. Tak bym to zakończył.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, komentatorem, że tak powiem, egzegetą Słowa Bożego najbliższą niedzielę był ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, doktor teologii, proboszcz parafii Matki Bożej, pomocy nieustającej w Skorzewie, wykładowca, spowiednik w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dziękujemy za to spotkanie, liczymy bardzo na następne, dziękuję, księże doktorze, i pozdrawiamy.
Z chęcią.
Jest przywilej pozdrowienia kogoś na koniec, to pozdrawiamy. Parafia już była pozdrowiona.
Jejku, no oczywiście jeszcze raz parafię, seminarium, księdza biskupa naszego, jednego, drugiego, trzeciego, rodziców i brata.
Dziękujemy bardzo za obecność i też dziękujemy za wszystkie telefony od naszych słuchaczy.